Także jedziemy z koksem do rzeczy wieczorku, do rzeczy wieczorku. Aha, jeszcze wiele osób pytało wcześniej, ile to będzie trwało. No to w teorii to będzie trwało godzinę, w sensie ja będę mówić godzinę, pokazywać różne techniki, a później będzie część na pytania. Mówię, że w teorii, ponieważ doświadczenie pokazuje, że ja się lubię rozgadywać, jest dużo niuansów, ciekawych zagadnień, więc obawiam się, że ta godzina może się trochę przedłużyć. Natomiast jeżeli chodzi o część pytaniową, to tak naprawdę to wy decydujecie, ile to będzie trwało. Co oznacza, że to nie ode mnie zależy. Będziemy tu siedzieć tyle, ile będzie trzeba, do oporu, aż sobie pogadamy o wszystkim. Jedyne co, to ten system do prowadzenia transmisji ma limit 4 godziny. Ja go włączyłem 20 minut temu, także ja mam taki liczniczek cały czas, w tym momencie 3 godziny 40 minut 13 sekund, także on się po prostu przed północą wyłączy, więc tak pewnie byśmy siedzieli do drugiej, jakby ktoś chciał, a tak trochę przed północą pewnie trzeba będzie kończyć. Oczywiście nie ma konieczności zostać tak długo, ale z doświadczenia wiem, że część osób ma po prostu na to ochotę. Także dobra, jedziemy z koksem. Czemu o językach gada człowiek, który przez wielu z was jest kojarzony z biznesem, z programem Expert Bentleyu na YouTube i tak dalej? Ano dlatego, że języki, wbrew pozorom, to jest mój główny, najważniejszy życiowy temat, największa życiowa pasja od wielu, wielu lat. Moja historia z językami zaczyna się jak każda inna, czyli chodziłem do szkoły, uczyłem się, zdawałem kartkówki lepiej lub gorzej, no i efekty tego były marne. Czyli po kilkunastu latach nauki pojawiło się takie, organizowałem w Polsce takie szkolenie takich Kanadyjczyków, którzy robili swoją trasę szkoleniową, można powiedzieć, no i zagadałem z nimi, czy by nie przyjechali też do Polski, no to przyjechali, no i wtedy była sromotna klęska, bo wtedy nagle się okazało, że zarówno ja, jak i większość uczestników nie umie się z nimi dogadać. I to był taki mocny policzek, że jak to, przecież tyle lat, całą szkołę podstawową, wtedy 8 lat, później liceum i nagle przyjeżdżają ludzie po tylu latach nauki angielskiego, nie umiem z chłopakami normalnie gadać. Jeden gość tam był, który był tłumaczem, przysięgłym jakimś tam i tak dalej, i on uratował w ogóle to szkolenie, autentycznie, bo inaczej to bym chyba bankrutem został na tym wydarzeniu, bo to było takie żenujące. Więc jeden z uczestników nas wyratował, natomiast wtedy postanowiłem, że to tak nie może być. Zwłaszcza, że po drodze miałem taką przygodę w liceum, że tam oprócz angielskiego miałem też język francuski. I zastanowiło mnie bardzo to, że francuski, który uchodzi za trudniejszy język, gdzieś w trzeciej klasie liceum, był dla mnie dużo bardziej zrozumiały. Co oznacza, że jak przeglądałem jakąś telewizję, kanały i tak dalej, no to widziałem taką rzecz, że jak było po angielsku coś, to ja tego nie kumałem, nie wiedziałem, co oni mówią, mimo że to już było tam łącznie 11 lat prawie nauki. A jak obejrzałem program francuski, to rozumiałem albo wszystko, albo to, czego nie rozumiałem. Byłem w stanie zapisać, wpisać do słownika i sobie przetłumaczyć. I to mi dało do myślenia, jak to jest, to co francuski jest 3-4 razy łatwiejsze? Chyba nie o to chodzi. Chodziło o coś zupełnie innego, o to, że akurat nauczycielka francuskiego, którą mieliśmy w liceum, była bardzo barwną postacią. Jest, mam nadzieję, nie wiem, ale mam nadzieję, że dalej ma się dobrze. Niesamowity był z niej charakter, robiła niesamowite jaja, często sama o tym nie wiedziała, ale naprawdę była fajna w tym wszystkim. Czasem było tak, że jak miał być sprawdzian, to się ją zagadało, jakieś historii i ona gadała przez całą lekcję i nie było sprawdzianą, bo zapomniała. Naprawdę fajne historie, zabawa, czytanie tekstów. Ona była też taka trochę jak nasz rząd, że ona próbowała nas straszyć, bo tak próbowała tą starą szkołą nas uczyć, że ja wam tu zrobię kartkówkę, sprawdziany, obostrzenia i tak dalej. I równie jak nasz rząd była przy tym komiczna. Czyli dobrze, proszę sobie tam gadać, ale my się nie boimy, wręcz nas to śmieszy. I dokładnie tak to właśnie wyglądało, dlatego też to było fajne. Podczas gdy z angielskiego zazwyczaj trafiałem na fajnych, miłych nauczycieli, ale bez takiego szaleństwa, bez takiego, żeby spowodowali, że my się będziemy chcieć uczyć po nocach, przygotowywać albo coś pasjonującego robić. Po prostu był taki zwykły angielski, jakieś ćwiczenia, jakieś kartkówki, żadnego polotu. I dlatego też wtedy stwierdziłem, że dobra, no to w takim razie ja będę szukać, jakie są metody szybkiej nauki języków obcych. I nagle, no sorry, wcale nie tak nagle, tylko po latach praktyki okazało się, że jak przeczytałem tony książek o nauce języków, badania różne naukowe i psychologiczne i tak dalej, przeszukałem wszystko, przeczytałem wszystko, co było chyba, no wątpię, że jest jakaś książka na ten temat, na którą bym się prędzej czy później nie napatoczył i nagle się okazało, że tych metod jest całkiem sporo. Nagle z perspektywy tych nowych metod miałem wrażenie, czy takie dziwne pytanie do samego siebie, co ja robiłem przez te wszystkie lata. Siedziałem w jakiejś szkole i robiłem jakieś dziwne rzeczy, z których nic nie wynika. Kartkówka, lista słówek i tak naprawdę przez 10 lat nauki języka, który, przypominam, służy do mówienia, przez 10 lat ile miałeś godzin rozmów z obcokrajowcem? To jest proste pytanie. No i prosta odpowiedź. Prawdopodobnie zero. Niektórzy, może ktoś miał, nie wiem, tatę Anglika, mamę Amerykankę albo coś, no to miał jakieś rozmowy, ale większość ludzi nie miało przez lata szkoły żadnego kontaktu z żywym językiem. Więc chodziło się na te sprawdziany i dziwić się, że to nie zadziałało. I to jest pocieszające, bo to oznacza, że to nie jest z nami coś nie tak. Bo to było też takie ryzyko szkoły, że jak chodziliśmy do tej szkoły i nie widzieliśmy u siebie efektów, to w którymś momencie można było pomyśleć, że może z nami coś jest nie tak. Że ojej, nie działa, może mój mózg jest niesprawny i tak dalej. Także jednak okazuje się, że to nie o to chodzi. To chodzi o złe metody. Jak stosujesz dobre metody, to zaczyna to działać. I gdy ja zacząłem stosować te różne metody, testować wszystkie, ich jest ponad setka tak naprawdę, sprawdzałem, które działają najlepiej, które są przereklamowane, to okazało się, że jak już doszedłem do takiego modelu czterech kroków, który wam tutaj zaraz przedstawię, to jestem w stanie wam i sobie i każdemu zagwarantować, że dowolnego języka obcego poza jakimiś hardkorami typu chiński jesteście w stanie od zupełnego zera do poziomu komunikatywnego, żeby płynnie gadać, nauczyć się w 3 miesiące. Naprawdę, to nie jest żaden tutaj telezakupy mango, nie wiadomo jakie obietnice, cudawianki, wyleczysz raka sokiem z buraka, tylko naprawdę to jest naukowy konkret. 3 miesiące od zera do poziomu, gdzie możecie gadać. Może to nie będzie gadanie bezbłędne, może to nie będą, nie wiem, że dyplomy od razu będziecie dostawać, na szlifowanie przyjdzie czas później, ale w języku są ważne 2 etapy. Pierwszy to jest zacząć mówić, a drugi to jest mówić poprawnie. I nie można tego pomylić, bo niektórzy chcą od razu zacząć mówić poprawnie. I to jest straszne, to nie ma prawa zadziałać. W związku z czym, jak zacząłem stosować nowe metody, to stały się 2 rzeczy. Po pierwsze, nauka języków zaczęła mi przychodzić z łatwością. Znacznie, znacznie łatwiej niż wcześniej. Nagle się okazało, że nauka słówek to przyjemność. Nawet nauka gramatyki może okazać się przyjemnością, jeśli wiesz jak. Pokażę wam dzisiaj ciekawy trik, to zobaczycie, że się da. Z drugiej strony okazało się, że w ogóle motywacja się sama utrzymuje, bo to jest coś innego, jak wałkujesz coś w szkole i nie ma efektów, dostajesz jakąś ocenę, ale ogólnie to nie widzisz, żeby coś szło do przodu, a co innego, jak ty widzisz cały czas, tydzień w tydzień postęp, to od razu się chce, od razu jest energia, power, motywacja i się da. Także efekty wtedy są naprawdę dobre. No i tak oto z człowieka, który po kilkunastu latach nauki angielskiego nie umiał dogadać się z Kanadyjczykami, jestem dziś człowiekiem, który gada w 8 językach i na koniec tego roku będę gadać w 10, ponieważ doszlifowuję rosyjski, no i no, nie mogę przy japońskim powiedzieć, że doszlifowuję, bo to jeszcze długa droga, ale pracuję intensywnie nad japońskim, także na koniec tego roku takie sobie cele noworoczne postanowiłem, żeby w końcu być tym człowiekiem gadającym w 10 językach, bo to dobrze brzmi, wiecie, jak to marketingowo, potem będę szpanować. O, nie no, żartuję, ale to jest właśnie to, więc wiem, bo te metody przetestowaliśmy na wielu innych osobach, więc nie da się znaleźć tutaj takiej wymówki, że a może to wieczorek ma coś w mózgu takiego, jakaś substancja szaro-biała, która pochłania wiedzę szybciej, nic z tych rzeczy. Te same metody, jak zastosują inni, jak zastosowali inni i jak wy zastosujecie, to zobaczycie, że to naprawdę działa. Stosując te metody, zauważycie, że nauka języka w szkole, na uczelni wyższej czy w szkołach językowych to jest po prostu bezsens. Mi się zdarzyło przez 2 dni studiować filologię słowiańską. A czemu przez 2 dni? Ponieważ zapisałem się tam, dostałem się tam, zdałem egzaminy i potem poszedłem zobaczyć plan lekcji. Jak zobaczyłem, że w poniedziałek będę mieć gramatykę języka starocerkiewno-słowiańskiego, a we wtorek czasowniki mołdawskie, to stwierdziłem, że moja noga tam więcej nie postanie. Ponieważ nie po to chciałem iść na taką uczelnię, żeby robić takie rzeczy, które w ogóle są abstrakcyjne. Ja chciałem znać języki, to była filologia romańska, ja myślałem, że się nauczę tu włoskiego, francuskiego, hiszpańskiego, będę wymiatać, będę Alvaro i tak dalej, a tam nic, a tam ucz się człowieku jakiegoś języka, którego nawet, o którego istnieniu nawet nikt nie wie. W związku z czym było to dość zabawne, ale może i dobrze, bo później trafiłem na psychologię, tam już zagościłem na dłużej, także przydało się. Szkoły językowe również po dzisiejszym naszym live'ie nie wydasz już ani złotówki na szkoły językowe, ponieważ zazwyczaj, nie chcę nikogo tam urazić, ale zazwyczaj to jest tak, że szkoła językowa jest przedłużeniem zwykłej szkoły, czyli są to dodatkowe godziny takich samych nudnych lekcji, jakie są w szkołach. Czyli ten sam albo inny podręcznik, no ale takie same rzeczy. Czasem są wyjątki, bo w niektórych szkołach językowych faktycznie przychodzi tak zwany native speaker, czyli Amerykanin, Kanadyjczyk, Hiszpan, można z nimi gadać. To już ma dużo większy sens, Aczkolwiek zobaczysz, że wydawać na te rzeczy pieniądze po dzisiejszym live'ie nie za bardzo będzie jakiś sens miało. Także duże oszczędności przed tobą. Najpierw jednak trochę psychologii na szybko. To jest ważna rzecz, ponieważ jak nie zaczniemy w głowie, to będzie źle. To jest tak trochę, jakbyś postanowił, że zarobisz milion, ale w głowie masz, że pieniądze są złe, a w ogóle to się miliona nie da zarobić, a w ogóle to bez sensu. No to niby masz jakiś cel, ale szansa, że go zrealizujesz, jest abstrakcyjna, ponieważ nie zacząłeś od nastawienia w głowie. W związku z czym pytanie pierwsze, czy istnieje gen języków, taki, który powoduje, że może ktoś może, a ty nie możesz, że może ty masz, z tobą coś nie tak, nie masz talentu i tak dalej, gen języków. No to tutaj na szczęście nie trzeba snuć domysłów, ponieważ na ten temat prowadzono badania i szukano genu języków wiele, wiele lat i nie znaleziono żadnej różnicy w mózgach ludzi, którzy znają 10 języków, 40 języków, a tych, którzy znają jeden język. Nie ma tam żadnej różnicy. Oznacza to, że nie ma żadnego genu, który powoduje czy czegoś w mózgu magicznego, co by powodowało, że ty się nie możesz nauczyć, a ktoś inny może. Jest na to jeszcze jeden bardziej taki codzienny dowód z życia. Zauważ, że to, ile znasz języków, zależy przede wszystkim na początku od tego, gdzie się urodziłeś. Na przykład rodzisz się w Polsce, to znasz polski. Już się powinieneś cieszyć, bo polski to jest jeden z dwóch najtrudniejszych języków świata, a ty go znasz biegle, więc już jesteś wymiatacz. Natomiast gdybyś urodził się w Szwajcarii, czyli raptem 1000 kilometrów dalej, to dzisiaj, w tym samym wieku, mając tę samą płeć, te same doświadczenia, tą samą pracę, którą wykonujesz, wszystko to samo, znałbyś 3 lub 4 języki. Ponieważ mówiłbyś po niemiecku, po włosku, francusku i prawdopodobnie również po angielsku, bo tak mówi niemieckojęzycznie, a ogólnie wszędzie trzeba gadać po angielsku tak czy inaczej. No i co? Mały kraj, wiele języków, nie ma innej opcji. To może ma to związek z inteligencją, może w Amazonii i średnia inteligencji tam jest naprawdę dużo niższa niż w cywilizacji, dlatego że nie mają tyle sprzętu, tyle technologii, tyle możliwości, żeby rozwijać swój umysł, nie mają uczelni wyższych, nie mają opcji, żeby zostać profesorem, erudytą i tak dalej, więc po prostu żyją sobie w lesie, robią proste rzeczy, a mimo to muszą handlować z 4 innymi plemionami. I okazuje się, że każdy z tych plemion ma inny język i oni się dogadują, znają te języki. Więc jeżeli taki człowiek z lasu potrafi gadać w 4 językach, i to nie jest science fiction, tylko to są badania antropologiczne i są takie, wiele jest takich przypadków, wiele jest takich plemion, no to jak oni potrafią, no to ty nie dasz rady? Oczywiście, że dasz radę. Nie ma czegoś takiego jak gen języków. Urodziliśmy się w Polsce i dlatego dostaliśmy głównie język polski i już. I tak coś tam może pogodusz. No i to jest to. A jeżeli urodziłeś się na Kaszubach, to jesteś w stanie może mówić po kaszubsku. I to jest ciekawy język, rozmawiałem kiedyś 15 minut, w ogóle facet mnie przewoził traktorem, nie wiem, nie pamiętam początku tej historii, i gadałem z nim 15 minut po kaszubsku, w sensie on mówił, a ja potakiwałem i do dziś się zastanawiam, o czym rozmawialiśmy, ponieważ nie mam bladego pojęcia. I to jest to. Jeżeli urodziłeś się w Warszawie z kolei, no to tam nie było innych dialektów, więc znasz tylko główny język polski. Ale jakbyś się urodził w Szwajcarii, 4 języki, jak gdzieś indziej 2, 3, różnie. Także gen to fikcja. Każdy z nas w każdym wieku może się nauczyć. No właśnie, wiek, to jest druga wątpliwość. To może, jak już nie możemy zwalić na to, że są geny, to może zwalmy na wiek, czyli Maćku, ale ja mam 30 lat, ja mam 40, ja mam 60, ja mam 80. Dzieci uczą się lepiej. Dzieci mają jakiś taki mózg, który wszystko zapamiętuje. Ich mózg pracuje ciągle w falach alfa, a nasz w falach beta i przez to one super szybko łapią. No to dobra, to zastanówmy się, czy pójdziesz na takiego deala, że ja biorę jakiś język, który będzie moim 11, wymyślamy jakiś język typu rumuński, którego nie znam i zakładam się z tobą, że twoje dziecko, jeżeli takowe posiadasz, a jak nie, to dziecko sąsiada, robimy deala. Kto z nas pierwszy zacznie gadać z Rumunami po rumuńsku? Jeżeli ja szybciej niż to dziecko, dajesz milion. Idziesz na to? Bo ja jestem pewny wygranej. Ja bym 10 milionów się założył. A nie mam talentu językowego ani z tych rzeczy. Mam metody. To jest jedna propozycja. Druga jest taka, że nie ma na to żadnych dowodów. Dzieci po prostu uczą się w inny sposób. Jedyna przewaga dzieci tak naprawdę to jest, że one mają więcej czasu. Czyli jak dziecko uczy się polskiego, bo jest Polakiem, no to ono spędza z tym polskim 10 godzin dziennie, czyli tyle, ile ty nigdy nie będziesz spędzać z angielskim, hiszpańskim, niemieckim i tak dalej. To jest jedyna przewaga. Ale Wszystkie inne odpadają absolutnie, ponieważ dzieci mają trudniej wręcz. Dlaczego? Choćby dlatego, że nie mają słownika. Zauważ, że jak ty uczysz się angielskiego czy hiszpańskiego, to możesz sobie wejść do słownika i przetłumaczyć. A co ma zrobić twoje dziecko, które nie umie czytać? Ono by chciało sprawdzić, jak jest pomarańcza po hiszpańsku, ale nie ma jak, bo nie umie pisać. Więc nie może tego wpisać w słownik. Mało tego, jeżeli to małe dziecko, którym ty też kiedyś byłeś, uczy się polskiego, tak trudnego języka, w taki sposób, że nawet nie ma tego na co przetłumaczyć, bo ktoś mówi w pobliżu słowo klocek i ono nie wie, co to jest klocek. Nie spotkało się z tym, więc ono nawet nie ma jak tego przetłumaczyć. Więc ono musi zacząć kojarzyć, że aha, to, co oni trzymają w ręce, to się kojarzy z dźwiękiem klocek. Czyli tak się uczyliśmy polskiego, znacznie, znacznie trudniej. A mimo to w wieku 2 lat już gadałeś. Z błędami, ale gadałeś. W wieku 5 już całkiem przyzwoicie. W wieku 10 to już być może ludzie się cieszyli na imprezach rodzinnych, że tak fajnie gadasz. A mówimy o najtrudniejszym języku świata lub drugim, w zależności od tego, kto to badanie przeprowadza. Tymczasem, gdy mówimy o angielskim, hiszpańskim, niemieckim, to są proste języki. Tutaj naprawdę nie ma wielkiej filozofii. Tam jest po prostu banał. Dzieci nie uczą się lepiej, dzieci uczą się gorzej, mają mniej narzędzi, ty możesz stosować te techniki. Możesz przyjść na taki webinar i ogarniać, o czym ja do ciebie mówię. A teraz wyobraź sobie, może z kimś z was siedzi 3-latek, no to ten 3-latek pewnie już się nudzi, nie umie usiedzieć, już by rzucał maskotką i tak dalej. Wiele razy dostałem maila od naszych widzów, że Maćku, Maćku, lubię ten twój program, bo ten twój głos zawsze jak puszczam na YouTubie, to moje dzieci usypiają od razu i pies też. Więc być może wasze dzieci już śpią właśnie przez to, że już jest 21 minuta. Także tak to wygląda, więc dzieci wcale nie uczą się lepiej, mają wręcz pod górę. Jedyna ich przewaga to jest więcej czasu, ale gdy zaczną się uczyć kolejnego języka, to tego czasu już tyle nie mają. Także to odpada. Jedną rzecz, którą trzeba zrozumieć, jeżeli się uczymy w temacie języków, jest coś, co się w psychologii nazywa górnolotnie motywacją wewnętrzną i zewnętrzną. Jest to proste jak drut, ponieważ sama nazwa wskazuje, o co tu chodzi. Czyli o to, że jak wstajesz rano i mówisz, teraz będę biegać, bo chcę być zdrowy i tak dalej, albo morsować na przykład, to jest świetna rzecz. Znaczy ja jeszcze nie zacząłem, ale to się wydarzy w przyszłym miesiącu, także na razie chodzę w samych gatkach po śniegu i też jest super. W każdym razie, i to jest motywacja wewnętrzna, chcę być zdrowy, chcę się lepiej czuć i tak dalej. Do niedawna zawsze jak był chłodek, to mnie atakowały jakieś przeziębienia i tak dalej, różne tam choróbska, krótsze lub dłuższe, ale jednak zawsze. Teraz, dziś nawet miałem półgodzinny spacerek bez kurtki, bez czapki, bez rękawiczek po parku i naprawdę czuję się świetnie, nic mnie nie tyka. Lepiłem ostatnio bałwana w samych gaciach. Podejrzewam, że moje zdjęcia trafią do internetu niebawem, jak jakiś wariat o 6 rano lepi bałwana w samych gaciach, bo ja tu mam sąsiadów, więc niektórzy pewnie już pstrykają zdjęcia potajemnie, także jakbyście mnie zobaczyli na jakimś pudelku, to ja przepraszam, ale lepiej w gaciach niż bez gaci, no nie? Także zawsze coś tam jest. Więc to jest motywacja wewnętrzna, coś chcesz i to robisz. Zewnętrzna to jest robisz, a nie chcesz. Czyli na przykład stoję kiedyś w kolejce do apteki i widziałem, że pani podawała wszystkim leki w sposób tak przerażony, w sensie stali ludzie w kolejce, pana patrzy na tych ludzi i spokojnie, ale zobaczyła mnie, a ja tam stałem bez maseczki i wtedy ona zaczęła się trząść, w sensie była przerażona i ja wtedy stwierdziłem, dobra, co innego to jest system, co innego to są badania naukowe, czy da się w ogóle czymś zarazić na ulicy, bo tego większość ludzi nie wie, że się nie da i tak dalej, to są inne rzeczy, ale jeżeli pani się boi, to ja nie mam interesu, żeby ją straszyć, więc ja błyskawicznie powiedziałem, że przepraszam i założyłem maseczkę i to była moja motywacja w sumie zewnętrzna, bo ja nie chciałem, nie lubię, bez sensu to jest i tak dalej, zwłaszcza, że to była apteka taka zewnętrzna, w sensie to było tylko okienko, więc ja stałem na dworze, na świeżym powietrzu i odstęp to każdy tam miał po 4 metry. No ale nieważne, pani się bała i to jest motywacja zewnętrzna. Motywacja zewnętrzna to jest na przykład to, że może prowadzisz restaurację i musiałeś ją zamknąć, czyli jesteś zmotywowany, żeby mieć ją zamkniętą, ale nie od serca, tylko dlatego, że ci kazali. Albo że ja kiedyś biegałem z motywacją zewnętrzną, bo goniło mnie 40 kiboli. Taka była sytuacja, ale na szczęście wtedy udało mi się uciec. Dzięki temu mogę dzisiaj z wami tutaj być. Także i teraz co? Po co to wszystko? Ano dlatego, że chodzi o to, że pierwsza rzecz, która jest oczywista, jest taka, że jak motywację mamy wewnętrzną, to czujemy się dobrze. No bo jak biegasz, bo lubisz, to czujesz się dobrze, a jak biegasz, bo cię gonią, to czujesz się źle. Jak zamykasz restaurację, bo chcesz mieć wolny tydzień i wyjechać na wczasy, czujesz się dobrze. Jak zamykasz, bo ci kazali i nie dają wyjścia, no to czujesz się źle. I właśnie na tym to polega. I teraz wiemy, że Nauka czegokolwiek, nie tylko języków, ma sens wyłącznie z motywacją wewnętrzną. Dlatego, że są dwa rodzaje pamięci. Długotrwała i krótkotrwała. Może o tym jeszcze za chwilę, ale przy tych motywacjach chodzi o to, że zewnętrzna, mimo że jest skuteczna, no bo ona działa, no jak cię zaczną gonić, to ty uciekasz. Ale zauważ, że jest tu jedna rzecz, czyli po pierwsze, nawet dwie. Pierwsze, źle się wtedy czujesz, a drugie, gdy tylko ta motywacja ustanie, czyli przestaną cię gonić, ta dwubiegowa, a takie słownictwo miałem w liceum. Nikt mnie nie pytał, nie znałem się wtedy w ogóle na nartach, do dziś się nie znam, jechałem dwa razy w życiu na nartach i chyba już tego więcej nie zrobię, bo jakoś mi nie podeszło, w każdym razie, ale oni mi kazali, więc nie pytali mnie, co mi się podoba. I tak wygląda system szkolny, który mimo, że ma pewnie wielu fajnych nauczycieli z pasją, bo ja też wielu takich poznałem, to jednak systemowo to jest przestarzałe, słabe, z epoki industrialnej, to wymaga głębokiej, głębokiej reformy, czyli pracy z dziećmi, jako ludźmi, że to są ludzie, a ci ludzie mają swoje zainteresowania, pomysły, coś ich kręci, coś ich nie kręci, jeden woli geografię, drugi woli biologię, trzeci woli angielski, ale czwarty woli na tym angielskim gadać o zwierzętach, a piąty woli na angielskim gadać o Harrym Potterze. Niech sobie gadają. Tak wygląda, powinna wyglądać nauka wszystkiego, nie tylko języków. I to jest bardzo ważna rzecz, ponieważ również ja popełniałem taki błąd w nauce języków, samodzielnie już nawet, że uczyłem się wszystkiego jak leci. Czyli na przykład któregoś dnia uczę się czeskiego i czytam książkę Wacława. Havla, który nie dość, że był politykiem, jednym z nielicznych takich o dobrym sercu, Havla, który nie dość, że był politykiem, jednym z nielicznych takich o dobrym sercu, tak mi się przynajmniej wydaje, to jeszcze był stwierdzić. Natomiast okazuje się, że język obcy to są cztery różne umiejętności. Mówienie, słuchanie, pisanie i czytanie. I po co wam to mówię? Ano dlatego, że nie każdy z was potrzebuje każdej z nich. Na przykład ja, gdy zaczynałem przygodę z językami, to głównie chciałem czytać, bo czytałem bardzo dużo książek i chciałem czytać w obcych językach. Więc ćwiczyłem głównie czytanie. Później dopiero chciałem zacząć gadać, więc zaczynałem umawiać się z obcokrajowcami. Natomiast większość ludzi na przykład nie potrzebuje w ogóle pisać. Czy ty naprawdę potrzebujesz pisać po angielsku albo po hiszpańsku? Ktoś powie tak, bo pracuję w korporacji, chcę pracować w zagranicznym oddziale i będę pisać listy, w sensie maile, korespondencję ważną i tak dalej, albo tworzę startup czy tam startup i będę pozyskiwać inwestorów w Silicon Valley i tak dalej, więc potrzebuję też pisać konspekty i tak dalej. Jasne, takie osoby nie ćwiczą pisanie, a inne nie. Chodzi o to, że widzisz cztery umiejętności i powinieneś się tylko tych uczyć, które mają dla ciebie sens. Jeżeli głównie chcesz czytać książki, tak jak ja kiedyś, to po co masz godzinami słuchać podcastów? A co ci to da? Do czego to ma prowadzić? Do straty czasu czy co? Chodzi o to, żeby się nie upierać, że ty musisz znać wszystko, poznać wszystkie słowa, wszystkie czasy gramatyczne, po prostu wszystko, że ty masz być bardziej amerykański niż Amerykanin. Nie, chodzi o to, żeby sobie dogodzić, że tak powiem, czyli żeby nauczyć się tego i tylko tego, co jest ci potrzebne, a całą resztę olać. No i jeszcze jedna rzecz, emocje kontra pamięć. Co by było, gdyby był magiczny przycisk, który spowoduje, że jak będziesz się uczyć na przykład nowych słówek, czasów gramatycznych i różnych innych rzeczy, to będziesz te rzeczy zapamiętywać na zawsze. Chcesz taki przycisk? Już ci go daję. Otóż, jak wspomniałem wcześniej, mamy pamięć dwojakiego rodzaju. Krótkotrwałą i długotrwałą. No, można się domyślić, co to jest, no nie? Krótkotrwała to jest ta, że jakbym wam podał teraz mój numer telefonu, to trzeba szybko zapisać, czyli przez moment pamiętasz, ale trzeba później zapisać, bo za godzinę już nic z tego nie będzie. A długotrwała to jest, że wiesz, kto jest prezydentem Polski, wiesz, jak się nazywasz, wiesz, co jest stolicą Polski i tak dalej, i tak dalej. Czyli to są te rzeczy, które już pamiętasz i nie da się ich odpamiętać. Po prostu już będziesz je wiedzieć i jeżeli nie dopadnie cię jakaś demencja, oby nie, to już tego nigdy nie zapomnisz. A nie dopadnie cię, ponieważ badania sugerują, nie wiem, czy wiecie, ale języki obce to jest jedyna rzecz, która na 100% zmniejsza znacznie szansę na Alzheimera i demencję. Innych takich rzeczy są tylko poszlaki, że na przykład resweratrol z winogron prawdopodobnie też zmniejsza taką szansę. Niektórzy twierdzą, że palenie papierosów zmniejsza trochę szansę na demencję, aczkolwiek tu bym był ostrożny. Natomiast języki to na pewno. Mówi się, że w zasadzie nie mówi się, tylko to jest zbadane, że osoba, która zna dwa języki obce, ma 50% szans mniej na demencję. Ja pracowałem kiedyś w domu pomocy społecznej i widziałem na co dzień ludzi z demencją, zmieniałem im pieluchy i wtedy sobie pomyślałem, że kurczę, warto by było zrobić wszystko, co się da, żeby nie przeżyć tego samego, co oni przeżywają. Bo to jest po prostu straszne. I proszę, języki mogą cię przed tym ocalić. Może nie na 100%, ale jest bardzo duża szansa, że nawet w tym języki mogą ci pomóc. No w związku z tym, co dalej? Pamięć długotrwała kontra krótkotrwała. I teraz psychologowie badali, jak to przełączyć. Co zrobić, żeby zapamiętywać rzeczy na dłużej, a nie na krócej? I okazało się, że rozwiązanie jest mega, mega proste i znalazło się po prostu w ewolucji. Otóż okazuje się, po co są złe emocje? Żeby walczyć. Złe emocje to są wtedy, jak szedłeś kiedyś z dzidą na wierzchu, krzak się ruszał i wyskakiwał tygrys szablozębny. I wtedy był stres, adrenalina, kortyzol, noradrenalina, działo się, krew odpływała z dłoni, ze stóp, napływała do mięśni, żeby walczyć albo uciekać i tak dalej. To były potrzebne ci złe emocje, żeby reagować szybciej, działać szybciej. To jest tak samo, jak przechodzisz przez ulicę i nagle za szybko jedzie auto. Masz dużo złych emocji, ale dzięki temu odskoczysz. To jest to. Więc złe emocje wzmacniają pamięć krótkotrwałą, bo jak walczysz o życie, o przetrwanie, to potrzebujesz wiedzieć, zapamiętać na krótko, gdzie jest droga ucieczki, gdzie jest ten tygrys, gdzie są kamienie, którymi można rzucać, z której strony jedzie auto, żeby odskoczyć i tak dalej. Te rzeczy nie są ci potrzebne za rok. Nie musisz o tym żywo opowiadać za rok. Musisz tu i teraz maksimum uwagi skupić na pamięci krótkotrwałej. Dlatego stres i złe emocje wyłączają pamięć długotrwałą. I teraz ciekawa analogia, bo idziesz sobie do szkoły na egzamin. Masz test, kartkówkę i co, dobrze się wtedy czujesz? Nie. Jest stres, pani będzie na czerwono, kolorem krwi, najgorszym, jaki może być, zaznaczać twoje błędy, bo po co się skupiać na pozytywach i tak dalej. W związku z czym sam stres, ocena, czasem odpowiedź ustna, więc jeszcze przed wszystkimi upokorzenie. Także same złe emocje, więc wtedy nie ma szans, żebyś zapamiętywał te rzeczy na dłużej. I w ten sposób rozwiązaliśmy magię kartkówek ze słówek, że uczysz się wieczorem w stresie, bo jutro kartkówka, 50 słówek, to jest dużo, jak na jeden wieczór, ale idziesz na kartkówkę i zdajesz, dostajesz czwórkę i zastanawiasz się, jak to jest możliwe, tak dużo słówek na jeden wieczór zrobiłem, ale po tygodniu już nic z tego nie wiem. Jak te same słówka później są w książce, w jakimś tam tekście, w piosence i tak dalej, to ja w ogóle nie kojarzę, że kiedyś się spotkałem, a przecież tydzień temu zdałem egzamin. To jest właśnie to, pamięć krótkotrwała działała świetnie, a długotrwała się wyłączyła. Ponieważ pamięć długotrwała działa wtedy i tylko wtedy, kiedy się czujesz świetnie, kiedy się dobrze bawisz, masz pozytywne emocje i po prostu twój organizm wie, że nie walczymy teraz o życie. I dlatego nauka języków nie tylko powinna, ale wręcz musi być przyjemna. Musisz uczyć się wyłącznie z przyjemnych rzeczy, z przyjemnymi aplikacjami, w przyjemny sposób, dobrze się bawiąc, wyrzucając wszelkie testy, sprawdziane, egzaminy, po prostu jedna wielka rozrywka. I wtedy zapamiętujesz te same rzeczy, tak samo się ich ucząć, tymi samymi metodami zapamiętujesz je na zawsze, zamiast na godzinę. Także to jest to. Jeżeli więc ktoś z was jeszcze chodzi do szkoły, to pytanie brzmi nie jak zastosować te metody w szkole, tylko jak stosować te metody pomimo tego, że niestety chodzić też do szkoły. No, tak to wygląda. No to dobra, przechodzimy do już z psychologii do konkretów. Kolejność nauki języków obcych jest dla niektórych zadziwiająca. Otóż uczysz się nowego języka i znowu, szkoła by to zrobiła tak. Ja pamiętam, że miałem na pierwszej lekcji angielskiego w życiu czas present simple. Od razu mieliśmy czas, na francuskim bodajże na drugiej lekcji mieliśmy czas. Wszystko ładnie, pięknie, ale to jest bez sensu, bo chodzi o to, że co to jest gramatyka, czasy gramatyczne i tak dalej. To jest nic innego, jak kupujesz klocki Lego, może ktoś z was jak ma dzieci to kupuje, to wyciągasz stamtąd parę takich opakowań, 3-4 i wielką taką instrukcję. I gramatyka to jest ta instrukcja, czyli co robić z tymi klockami, żeby ułożyć rakietę. To i tak działa na krótszą metę, bo potem i tak kreatywne dziecko chce układać inne rzeczy, no ale dajmy na to, że warto z tą instrukcją się zapoznać. Ale ta instrukcja nie ma racji bytu bez klocków. I słówka to są klocki. Czyli wyobraź sobie tutaj, akurat mam, tutaj zawsze w swoim studiu mam takie klocki, nie wiem czy to widać, ale któregoś dnia na Dzień Ojca moje dzieci mi przyniosły z klocków Lego, tu jest napisane Dead Pro. Ja jestem Dead Pro, także zrobiły mi napis z klocków Lego. I pomysł, żeby zrobić taki napis, to jest rzecz drugorzędna. Najpierw trzeba było mieć klocki. To jest to. W związku z czym? Klocki to są słówka. Możesz znać dużo słówek i gadać, i się dogadać, nie znając żadnej gramatyki. Próbowałeś kiedyś, ktoś z was może nie znając angielskiego, był za granicą i dało się, przeżyłeś. No, czasem ze stresem, ale jednak dało się. Zamówiłeś jedzenie w restauracji, picie i tak dalej. Przeżyłeś, zapytałeś może nawet o drogę. Nie było w tym zakrzty gramatyki. Where the bus? Pytałeś. A oni mówili, nawet może nie mówili, bo słyszeli twoje pytanie, więc stwierdzili, że wolą ci pokazać albo cię zaprowadzić. Przeżyłeś. Jak znasz słówka, to sobie poradzisz. Jak masz klocki, to nawet jak nie masz instrukcji, to coś zbudujesz. Może coś innego, ale zawsze zbudujesz. A jak masz samą instrukcję, a nie masz klocków, to możesz sobie co najwyżej w piecu tym napalić. Dlatego nie ma najmniejszego sensu, żeby się uczyć gramatyki na ten moment. To dopiero później, później, później. W dodatku są badania lingwistów, które dowiodły, że praktycznie w każdym języku obcym 1000 najczęściej używanych słów, czyli nie losowych, wylosowanych ze słownika, tylko takich z konkretnej listy najczęściej używanych słów. Jak je poznasz, te 1000, to rozumiesz 80% wszystkiego. Czyli wchodzisz do internetu na przykład, wpisujesz 1000 najczęstszych słów angielskich, hiszpańskich, niemieckich i tak dalej, pobierasz tę listę i opanowujesz ten 1000 i nagle się okazuje, że te słowa się tak często mielą, powtarzają w nieskończoność, bo tam są liczby, kolory, tam jest mieć, być i tak dalej, że jak tylko te rzeczy znasz, to 80% wszystkiego, tekstów, piosenek, książek i tak dalej, to jest w kółko powtarzanie tych słówek. A tylko 20% to są inne, bardziej zaawansowane rzeczy, w tym inne słówka, jak i struktury gramatyczne. Co to oznacza? Oznacza to, że twoim pierwszym celem powinno być poznać ten 1000 słów. I wtedy naprawdę jesteś w stanie, 1000 słów to nie jest 500 000. Także 1000 to jesteś naprawdę zrobić w parę tygodni. Ja kiedyś robiłem rekord 760 słów w niemieckich w jeden dzień. Mózg mi potem wybuchł i byłem cały czerwony przez 2 dni, ale no było to doświadczenie. Natomiast taki normalny, zdrowy psychicznie człowiek 1000 słów jest w stanie na pewno zrobić w miesiąc, 2 miesiące i nagle się okazuje, że 80% rozumiesz. Byle nie przypadkowe słówka, tylko konkretnie z Google'a ściągasz te właśnie lista najczęstszych słówek. Mało tego, 5000 słówek, a takie listy też są, 5000 najczęściej używanych słówek to już jest ponad 95% zrozumienia. Znając 95%, rozumiejąc 95% kontekstu, domyślisz się zawsze. Po prostu praktycznie zawsze będziesz już kumał całą resztę. Znowu, 5000 to może nie jest super mało, no ale pamiętajmy, że znowu język angielski według słownika Oxford ma tam 630 tysięcy słów chyba, no to 5000 to nie jest źle. Mało tego, okazuje się, że przeciętny Brytyjczyk używa 7000 słów dziennie, znaczy w ogóle 7000, a bardzo taki erudyta po Oxfordzie, taki on, taki Queen Elizabeth, to oni używają 20000. Czyli 20000 z 630 to dalej jest dość mało. Dlaczego? Ponieważ to tylko tak źle brzmi, że 600 tysięcy, ale tam jest mnóstwo słów archaicznych, których nikt nie używa, nikt nie kojarzy już dawno, albo super techniczne rzeczy, których ty nie musisz znać, jeżeli nie budujesz rakiet do wysyłania ich w kosmos. Także to jest to, 1000 słówek, to jest twój pierwszy cel, a 5000 to jest twój drugi cel. Po 1000 będziesz super zmotywowany, bo zobaczysz, że rozumiesz. Super by było uczyć się tych metod, tych słówek, tego 1000 słówek z tak zwanym SRS. To się nazywa Spaced Repetition System, czyli powtórki w określonym czasie. Nie będę tego teraz, nie musicie tego teraz pisać, ale chodzi o to, że nasz mózg w określonych odstępach czasu od nauki robi sobie powtórki, czyli decyduje, czy daną rzecz powinniśmy dalej pamiętać, czy ją jednak skasować, bo jest nieważna. Czyli ktoś ci przedstawia nowe słowo i ty wtedy, czy twój mózg raczej, bo to jest oczywiście wszystko nieświadome, twój mózg decyduje w kilku momentach, po 12 godzinach, znaczy najpierw po 10 minutach, on decyduje, czy to słowo dalej jest ważne. Potem po godzinie, po 24 godzinach, po 48, po tygodniu, po miesiącu, po pół roku i po roku. Mniej więcej oczywiście, bo to wiadomo, że to jest pewna umowa tutaj badaczy. Natomiast w takich odstępach twój mózg decyduje po raz kolejny, czy sprzątamy, czy jednak to zostawiamy. Jeżeli przejdziesz te wszystkie próby, jeżeli za każdym razem twój mózg uzna to za ważne, to wtedy po roku masz gwarancję, że zapamiętasz to na zawsze, jak jazdę na rowerze. No i teraz fajnie, Maćku, drogi Maćku, że nam tutaj takie fantastyczne rzeczy rodem ze Stanisława Lema opowiadasz, ale jakie to ma przełożenie na nasze życie? Ano, wielorakie. Po pierwsze, są aplikacje, które myślą za ciebie. Czyli masz na przykład aplikację Quizlet, gdzie jakbyś stworzył swoją listę słówek, to sama aplikacja wrzuca ci te słowa w odpowiednim czasie. Czyli ćwiczysz tam słówka i po 10 minutach pojawią ci się odpowiednie słowa. Później odpalisz aplikację, jest też druga aplikacja Memrise, która do niedawna była przeze mnie uważana jako najlepsza. Teraz przeszedłem na Quizlet. Minus Quizleta, że tam trzeba samemu sobie stworzyć listy słówek, a plus, że wtedy to jest już dużo, dużo szybsze. W każdym razie masz takie apki i one same o tym myślą. One mają ten system zaimplementowany. To działa w tle, czyli jak jutro odpalasz aplikację do słówek, to ona najpierw ci każe powtórzyć te słówka z wczoraj, a dopiero później możesz ćwiczyć nowe. I tak będzie za tydzień tak samo, tamte słówka sprzed tygodnia ci wyskoczą do powtórzenia i tak dalej. Więc dlatego mówiłem, że nie trzeba notować, kiedy to ma być, te powtórki, bo przecież sam człowiek nie jest w stanie tego zrobić. Czyli pobrać sobie listy słówek i sobie zapisywać, że za 10 minut mam je powtórzyć, za godzinę, za 24, no tak się nie da, to jest niepraktyczne. Natomiast aplikacją to już jest fajnie. Dlatego warto korzystać z aplikacji, która ten system stosuje. Ja znam trzy takie aplikacje: Quizlet, Memrise, czyli Memrise, oraz Anki, A-N-K-I. Te trzy aplikacje wszystkie stosują system SRS, czyli Spaced Repetition System, i w związku z tym nie musisz wtedy o tym myśleć, bo to się będzie działo samo i samo się decydowało. Także wtedy ten 1000 słówek najczęstszych, który jest twoim pierwszym zadaniem, zrobisz jeszcze szybciej, nie trzeba będzie w nieskończoność powtarzać tych samych rzeczy, ponieważ one będą zostawały w głowie na dłużej, bo będziesz je powtarzać w odpowiednich momentach. Bardzo, bardzo ważne. Jeszcze taki tip, że jeżeli w ogóle nauka u ciebie jest konsekwentna, czyli uczysz się codziennie, może po trochu, może po 5 minut, ale jednak codziennie, robisz trochę tu, tu parę słówek, tu coś tam, tu docelowo rozmowy z native speakerem, tu jakieś inne rzeczy, jakiś podcastik, coś tam, ciągle coś, to twój mózg uważa to za ważne. Po prostu, na przykład ja od kiedy mamy Instytut Lingwistyki w Hiszpanii, mamy Instytut Lingwistyki w Brazylii, w lutym otwieramy w Japonii, to zauważyłem, że jak my mamy na przykład grupy na WhatsAppie do niedawna, teraz już na Signalu, bo się przerzuciliśmy, bo nie ufamy Facebookowi, no to mamy grupy, gdzie ustalamy strategie marketingowe i kursowe na Brazylię, na Hiszpanię. Zauważyłem, że od tego czasu, gdy to rozwijamy, to ja dużo szybciej zapamiętuję hiszpańskie słówka, struktury gramatyczne bardziej zaawansowane i brazylijskie i tak dalej, ponieważ mój mózg stwierdza, aha, to jest kontekst dla mnie realny w życiu, który stosuję. Gadam z tymi ludźmi, jutro znów będę z nimi gadać, dziś z nimi gadałem i wczoraj i pojutrze znów też będę gadać. W związku z czym nowe słówko po portugalsku jest dla mnie ważne, bo mam je w czym, kiedy użyć. Więc automatycznie mój mózg decyduje, że nie sprzątamy tych rzeczy, tylko zapamiętujemy. I to samo się będzie działo, jeżeli się konsekwentnie będziesz uczyć słówek czy innych rzeczy. Także to jest też pod tym kątem bardzo ważne. No i co możesz zrobić, żeby słówka zapamiętywać raz na zawsze i od razu? Stworzyłem kilkanaście lat temu na własne potrzeby metodę inkorporacji, czyli wcielania. Chodzi o to, że miałem taki rozdźwięk. Uczyłem się języków obcych, no i wtedy jak czytałem te książki o nauce języków, to wszyscy ci poligloci, czyli ludzie gadający w kilku językach, sam wtedy marzyłem, żeby być jednym z nich, oni wszyscy mówili fajnie, słówka słówkami, ale najlepiej słówka zapamiętujemy w kontekście. Niestety okazało się, że są na to badania i rzeczywiście, jak jest słówko w całym zdaniu, to zapamiętasz je szybciej i łatwiej niż jak to jest półsłówko na jakiejś liście słów. No i problem. Na czym polega problem? Że na przykład masz tutaj na slajdzie słówko idioma, czyli język. To jest po hiszpańsku język. Nie taki język, tylko taki język właśnie idioma hiszpański. No i fajnie. I co z tego? I teraz ja ci mówię, ćwicz w kontekście. A ty mówisz, no koleżko, ale jak ja mam słowo idioma wprowadzić w hiszpańskie zdanie, jak ja nie znam żadnych innych hiszpańskich słów, z czego ja mam to zdanie zbudować? I właśnie taki miałem kiedyś dylemat. Jak ja mam tu uczyć się słówek w kontekście, skoro jestem tak początkujący, że nie umiem budować zdań, więc nie mogę zrobić kontekstu. I zacząłem testować. A co się stanie, jeżeli ja będę zagraniczne słowa wstawiać w polskie zdania? Czyli wstawiać, wcielać, inkorporować, zwał jak zwał. Nazwałem to inkorporację, żeby brzmiało tak, wiesz, bardziej sexy, profesjonalnie. Nie? Metoda wcielania. No, wcielanie to się kojarzy z Wehrmachtem. A inkorporacja, no to profesjonalnie. I tak dalej. Także to jest to. I przetestowałem i okazało się, że wynik jest dokładnie taki sam. A to już może zrobić każdy. Ponieważ nawet jeżeli idiom to jest jedyne słowo po hiszpańsku, które znasz, to już możesz budować z tego zdania po polsku. Ja teraz wam dam przykład właśnie i nawet dam wam przykład, że można trzech języków naraz w tym samym czasie się uczyć, ja tak robię często, nawet czasem więcej, inkorporować, bo masz tu trzy słowa celowo z trzech innych języków. Idioma to jest język po hiszpańsku, falar to jest mówić po portugalsku, a współpracę to jest współpraca po czesku. No to dobra, jesteśmy dzisiaj na naszym live, ponieważ każdy z was chce falar w obcym idioma, ale okazuje się, że te idioma wcale nie są obce, jeżeli znasz właściwe metody. Tylko najpierw musisz zerwać z polu pracę ze szkołą, do której chodziłeś i w której nie nauczą cię falar obcym idioma, bo nie ma takiej opcji. Tak naprawdę teraz trzeba nawiązać z polu pracę z dobrymi, właściwymi metodami, które sprowadzą cię do tego, że za 3 miesiące będziesz naprawdę dobrze falar w obcym idioma. Nie ma znaczenia, jakiego idioma chcesz się nauczyć, czy to będzie idioma hiszpański, idioma angielski, czy nawet jakiś turbotrudny typu idioma chiński, to wtedy zajmie może trochę dłużej, ale będziesz w stanie falar, no po chińsku pewnie po 9 miesiącach, może 12, ale będziesz w stanie falar. Jeżeli masz współpracę, najpierw z dobrymi metodami, z dobrymi podręcznikami, a później wejdziesz w współpracę z obcokrajowcem, z którym będziesz regularnie falar, to się okaże, że falar w obcym idioma jest naprawdę prostą rzeczą. Dziękuję za współpracę. To był przykład metody inkorporacji. Widzicie, jak to działa? Nie wierzcie mi na słowo. Sprawdźcie sami za godzinę, czy wiecie, co to jest idioma, falar i współpracę. Metoda prosta jak drut i nic więcej nie mam wam na ten temat do powiedzenia. W sensie ona jest tak skuteczna i jednocześnie tak prosta, że każdy z was po tym live, a tak naprawdę już teraz, może ją przez całe życie stosować w każdym języku obcym. I już. Także do boju. Przekażcie to dzieciom, rodzinie, małżonkom i okaże się, że naprawdę tak szybko można się nauczyć słówek z listy 1000, ponieważ nie ma sensu brać, wydrukować taką listę i teraz naparzać. Naparzać, powtarzać dog, pies, cat, kot, bo można umrzeć, to nie ma sensu. Ale już skorzystać z fajnej aplikacji, która ma system powtórek we właściwym czasie i do tego, robiąc te słówka, budować sobie zdania. Jedyny tip tutaj jest taki, że jeżeli masz taką możliwość, czyli jesteś sam, nikogo nie ma w pobliżu, warto to robić na głos. Lepiej działa inkorporacja robiona na głos niż w myślach. W myślach też działa, ale na głos działa lepiej. To testowałem wiele razy, inne osoby też. Na głos po prostu, jeżeli się da, to wtedy lepiej. Możesz to robić też z kimś. Jeżeli twój małżonek, dzieci uczą się też języka, to jest to naprawdę świetna wspólna zabawa, bo wspólna inkorporacja prowadzi do takich jaj, do takich głupich żartów, sucharów i tak dalej, że naprawdę jest to jeszcze przyjemniejsze. Ale tak jak mówię, samemu też się da. Metoda inkorporacji prosta jak drut, skuteczna niesamowicie. Kolejna metoda to jest metoda skojarzeniowa, zwana również mnemotechniką. Biorę słówko amizadzi. W języku portugalskim pisze się amizade, widzicie to. Brazylijczyk by powiedział amizadzi, Portugalczyk by powiedział amizad. I to jest przyjaźń. Biorę takie słowo zagraniczne i chcę je zapamiętać i wtedy rozpisuję je na jakieś polskie skojarzenia. Czyli siadam, warto robić to z długopisem na kartce. Wtedy to działa zawsze lepiej. Czyli siadam z kartką i długopisem i piszę amizade i teraz myślę, jakie polskie słowa mi przychodzą do głowy. No i Amika, mi się kojarzy firma Amika, zarówno z produkcją pralek, jak i z pewnym klubem sportowym, który nie wiem, czy dalej istnieje, Zwronek, ale kiedyś istniał za moich czasów, że tak powiem, jak ja grałem w jakiegoś tam Premier League menedżera, no Premier League to chyba nie bardzo Amika Wronki, ale jakieś inne Championship Manager i tak dalej, to było. Także piszę Amika, piszę Zadek. No sorry, no takie skojarzenie miałem, cóż poradzę, taki już jestem. Więc wypisuję te skojarzenia, a następnie naszym zadaniem jest połączyć to wszystko, czyli połączyć Amikę z Zadkiem i z Amizadzi, czyli z przyjaźnią. To musi wszystko się połączyć ze sobą w historii. Zasada tej historii jest taka, że im ona jest bardziej kolorowa, dynamiczna, ciekawa, im więcej tam jest zmysłów, im jest głupsza, bardziej humorystyczna, abstrakcyjna, czyli po prostu im bardziej jest żywa, tak samo jak z filmem. Im więcej akcji, ciekawostek, tym lepiej. To nie może być czarno-biały obraz na ścianie. Nie. Czyli możesz sobie wtedy zamknąć oczy i wyobrazić sobie taką sytuację. Tutaj bardzo dobre jest też, jak w skojarzeniu jesteś ty. Czyli wyobrażasz sobie, że ty i twój najlepszy przyjaciel albo przyjaciółka siedzicie sobie w domu i myślicie, kurczę, zróbmy jakiś challenge, teraz są modne różne challenge, ale cynamonu jeść nie będziemy. No to może akurat, że mamy dwie pralki Amika i znowu wyobrażasz sobie ten napis Amika. Spójrz na jego kolor, zobacz, przeczytajcie to na głos w waszej wyobraźni, Amika. Poczuj, jak robisz kroki zbliżając się do tej pralki. Niech ona będzie ładowana od góry, ponieważ wtedy będzie łatwiej zrobić to, o czym za chwilę powiem. I chcecie sobie zrobić na tych dwóch pralkach Amika taki challenge, że wypierzecie sobie Zadek. Po prostu. I zbijasz piątkę ze swoim przyjacielem i mówisz, to są nasze więzi krwi, prawdziwa przyjaźń, musi to zostać między nami, nikt się nie może o tym dowiedzieć, to jest nasza tajemnica, nasz tajny challenge. Żonie nawet nie powiedzmy, po prostu zróbmy to. I tyle, ściągacie gacie i siadacie, każdy na swojej pralce Amika i macie te wasze zadki, włączacie te pralki i wyobraź sobie, jak ta woda ci tam podmywa, jak japoński sedes, po prostu niesamowite, błogie wrażenie, być może trochę bolesne za pierwszym razem, ale z drugiej strony, jaki będziesz czysty dzięki temu, jak fantastycznie będziesz pachnieć jak pupa niemowlęcia. Także zabawa, tylko że w tym momencie zbijacie piątki i mówisz, to robimy to dla wspólnej przyjaźni, żeby ta przyjaźń tam była, że to jest naprawdę nie jakiś człowiek, tylko tam jesteś ty i twój najlepszy przyjaciel, żeby była ta przyjaźń. Amika, Zadek, Amizade, Amizadzi, przyjaźń. Jak dasz radę to zapomnieć, to normalnie mistrzu. Nie ma takiej opcji. Skojarzenia działają praktycznie stuprocentowo. Dosachnąć, to po czesku dosięgnąć. Dosięgnąć? Nie, osiągnąć. To jest błąd na slajdzie. To jest skojarzenie. Tak, to jest skojarzenie z polskim dosięgnąć, natomiast oznacza to osiągnąć. Czyli okej? Okay? Czyli biorę słowo dosachnąć, znaczy to osiągać coś, ale kojarzy mi się z dosięgnąć. Więc wyobrażamy sobie, jak zawsze chciałeś być mistrzem świata w skokach narciarskich i w końcu jesteś na tym progu, zaraz będziesz skakać, widzisz na końcu, że jest ta kryształowa kula, ty chcesz też być mistrzem, bo to jest nasz sport narodowy, ten, w którym nam tak świetnie wychodzi, więc myślisz sobie, muszę w końcu to osiągnąć, muszę to zrobić, ale okazuje się, że tak naprawdę ta kryształowa kula jest tam gdzieś wysoko, że to nie jest tak, że ty musisz zrobić dobry, daleki skok i w końcu dadzą ci dyplom, medal i puchar, tylko że ta kula jest tak wysoko, że ty musisz jej dosięgnąć. Czy ty wyskakujesz z progu, wybijasz się, wyobrażasz to sobie, czujesz chłód, czujesz wiatr, jak tak lecisz, patrzysz przed siebie, no już jesteś 500 metrów nad ziemią, jak to się stało, nie wiem, no ale ta kula jest 2 kilometry nad ziemią, no to trzeba wyżej, no to lecisz, wyciągasz rękę, nie ma mowy o lądowaniach, o telemarkach, po prostu lecisz z wyciągniętą ręką po to, żeby dosięgnąć tej kuli, tak w ostatnim momencie paluszkami dosięgasz tej kuli, lądujesz z telemarkiem, jak to przeżyłeś, nieważne, ale to nie ma znaczenia, wylądowałeś, masz tę kulę, jesteś, udało ci się ją dosięgnąć, czyli osiągnąć. I w końcu chwalisz się swojej rodzinie, a oni mówią, zawsze wierzyliśmy, że uda ci się to osiągnąć. I już, dosachnąć, czyli osiągnąć, osiągać. Calcio. Calcio to po włosku piłka nożna. Jak ktoś jest fanem tejże, to kojarzy może klub AC Milan, czyli Associazione Calcio, czyli stowarzyszenie piłkarskie. No i tyle. I teraz na co to sobie rozpisałem? Kaloryfer, ciocia.